Przed mikrofonem ojciec Grzegorz. Przed nami katecheza. Dzisiaj będziemy mówili o rodzinie i jej roli w społeczeństwie. O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą, pociągnij me serce ku Tobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie, wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj mi miłość Twoją. Amen.
Jak deszcz,
kolejne paragrafy, punkty w katechizmie Kościoła katolickiego w temacie dotyczącym dziesięciorga przykazań, rodzina i społeczeństwo. Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Czytamy, jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie, w miłości i do przekazywania życia. Autorytet, stałość i życie w związkach rodzinnych stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i braterstwa w społeczeństwie. Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można nauczyć się wartości moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze używać wolności. Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego. Gdy mówimy o znaczeniu rodziny, rodzina jest tym miejscem biologicznym narodzin człowieka. Rodzina jest podstawowym środowiskiem i biologicznego, i duchowego rozwoju człowieka. Myślimy o tej miłości, która w tej rodzinie panuje. Rodzina jest środowiskiem realizacji społecznej, też natury samego człowieka. I rodzina, bazując na związku małżeńskim dwóch osób, dorosłych, odmiennej płci, jest najbardziej naturalnym środowiskiem wzrastania do odpowiedzialności. Dwa podstawowe wymiary istnienia i funkcjonowania rodziny, grupy o charakterze wspólnotowym i instytucji społecznej. Obecnie zobaczmy, że pomija się instytucjonalny wymiar rodziny. Moglibyśmy zadać pytanie, czy słuszny. Rodzina jest przecież małą i tą podstawową grupą społeczną. Rodzina czy rodzinę tworzą osoby powiązane dwoma, a najczęściej trzema podstawowymi układami relacji, stosunków międzyludzkich, bo i między małżonkami na mocy ich wzajemnej decyzji wspólnego życia, stosunki między małżonkami, którzy stają się rodzicami, a ich dziećmi. No i jeszcze dodatkowy układ, który rodzi się, powstaje między rodzeństwem. Rodzina powinna żyć w taki sposób, by jej członkowie nauczyli się otaczać troską i pomocą młodych i starych. Osoby chore lub upośledzone oraz ludzi ubogich. Wiele rodzin w pewnych sytuacjach nie jest w stanie udzielać takiej pomocy, ale wiemy, że ku temu te więzi, które wytwarzają się w sposób naturalny w rodzinie, prowadzą. Wtedy inne osoby i rodziny oraz w sposób pomocniczy społeczeństwo powinny zatroszczyć się o ich potrzeby. Jak czytamy w Konstytucji Gaudium et Spes, czy w Adhortacji Familiaris Consortio, myślę, że tutaj warto też do tych dokumentów nie tylko odnieść się podczas naszej katechezy, ale czynić też refleksję, by też bardzo świadomie tę wspólnotę przeżywać, umieć nią kierować, umieć pełnić w niej właściwe zadania. Święty Jakub mówi, religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. Więc rodzina jest też tą komórką, która uczy właśnie w ten sposób przeżywać swoje człowieczeństwo, być świadomym konsekwencji naszych czynów, ale i ta relacja, bo wspomnieliśmy o tych naturalnych relacjach w rodzinie między małżonkami, dziećmi, między rodzicami i dziećmi, między samym rodzeństwem, ale bardzo ważne, byśmy widzieli, że właśnie rodzina w sposób najlepszy, najpełniejszy ku drugiemu człowiekowi prowadzi, by być również, czy chcieć za niego być odpowiedzialnym, chcieć podać mu rękę. Rodzina, czy o rodzinie powinny też pomagać i ochraniać ją odpowiednie instytucje społeczne, tam gdzie rodziny nie są w stanie wypełniać swoich zadań, inne instytucje społeczne mają obowiązek pomagać im i wspierać instytucje rodziny. Stąd chociażby to wołanie o tą politykę prorodzinną, by chociażby nie przeszkadzać, tak, ale pomagać rzeczywiście rodzinie rozwijać się zgodnie z zasadą pomocniczości. Większe wspólnoty nie powinny przywłaszczać sobie jej uprawnień, czy też ingerować w jej życie. Znaczenie rodziny dla życia i pomyślnej sytuacji społeczeństwa pociąga za sobą jego szczególną odpowiedzialność za wspieranie i umacnianie małżeństwa i rodziny. Władza cywilna powinna uważać za swój poważny obowiązek uznawanie, ochranianie, rozwijanie prawdziwej ich natury, małżeństwa, rozumiemy, i rodziny, strzeżenie moralności publicznej i wspieranie dostatku domowego, czyli żeby rodzina też godnie mogła żyć, godnie mogła rozwijać się. Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio pisze w ten sposób: wspólnota polityczna ma obowiązek szanować rodzinę, pomagać jej i zapewnić jej zwłaszcza. I teraz co? Kilka punktów zaznaczył Ojciec Święty w tym dokumencie. Prawo do założenia rodziny, posiadania dzieci i wychowania ich zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi. Drugie, ochronę stałości więzi małżeńskiej i instytucji rodziny. Prawo do wyznawania wiary, przekazywania jej, wychowywania w niej dzieci za pomocą koniecznych środków i instytucji. Prawo do własności prywatnej, prawo do podejmowania i otrzymywania pracy, mieszkania, też prawo do emigracji. Zgodnie z prawodawstwem krajów, prawo do świadczeń medycznych, do opieki nad osobami starszymi i do zasiłków rodzinnych. Ochronę bezpieczeństwa i warunków zdrowia, zwłaszcza wobec takich zagrożeń jak narkomania, pornografia, alkoholizm. I ostatni punkt, który Ojciec Święty Jan Paweł II zaznacza, prawo do zrzeszania się z innymi rodzinami, a w ten sposób do przedstawicielstwa wobec władz świeckich. Chociażby ta sytuacja dotycząca prawodawstwa pójścia dzieci do szkoły w tym etapie bardzo, można powiedzieć, takim przyspieszonym, żeby to już sześciolatki, niektórzy pewnie mają pomysł, żeby i pięciolatki trafiały już do szkół. Można by powiedzieć 0 plus 0 i 1, 2, 3. Więc rodzice dostrzegają i tą wartość rodziny i to, kim są ich dzieci, stąd i wzajemnie powinny się wspierać, wspomagać. Więc na pewno to w naszym społeczeństwie jest zauważalne. Na czwarte przykazanie, bo ono również w jakiś konkretny sposób ukazuje nam tą rzeczywistość rodziny, tej relacji, podkreśla wagę, czci ojca i matkę swoją. To czwarte przykazanie naświetla także inny związek w społeczeństwie. W naszych braciach, siostrach widzimy dzieci naszych rodziców, w naszych kuzynach, potomków naszych dziadków, w naszych współobywatelach, synów naszej ojczyzny, a w ochrzczonych dzieci naszej matki Kościoła. W każdej więc osobie ludzkiej syna lub córkę tego, który chce być nazywany naszym ojcem. Dlatego nasze związki z bliźnim mają charakter osobowy. Bliźni nie jest jakąś jednostką zbiorowości ludzkiej, ale jest kimś, kto z racji swojego wiadomego pochodzenia zasługuje na szczególną uwagę i szacunek. Wspólnoty ludzkie są złożone z osób, które mają swoją godność, mają swoje prawa. Dobrze, że możemy o tym mówić, bo to też podnosi naszą świadomość tego, czym ta wspólnota, czym małżeństwo, rodzina jest. Dobre rządzenie nimi, tymi osobami ludzkimi, o których mówimy we wspólnocie rodziny, nie sprowadza się ani do zagwarantowania praw i wypełnienia obowiązków, ani do dotrzymywania umów. Sprawiedliwe stosunki między pracodawcami a pracownikami rządzącymi, a obywatelami zakładają naturalną życzliwość, odpowiadającą godności osób ludzkich, troszczących się o sprawiedliwość i braterstwo. Więc tutaj normalne funkcjonowanie rodziny, zapewnienie jej normalnego funkcjonowania sprawia, że nie trzeba będzie nawet z żadnymi sztandarami chodzić i mówić w ten sposób, szerzymy nasze braterstwo. Ona zapewni te właściwe relacje bez napięć. Więc rodzina w tym systemie społecznym, jako samodzielna, wyodrębniona grupa społeczna o charakterze wspólnoty, instytucji, tworzy swoisty system, bazujący na panujących wewnątrz rodziny powiązaniach, którzy w sposób bardzo komplementarny sprawiają, że rodzina jest w miarę samowystarczalną grupą społeczną dla życia i rozwoju swoich członków. W powiązaniu, czy w tych powiązaniach wewnątrz rodzinnych możemy też, popatrzmy, wyodrębnić konkretne układy, które się wzajemnie uzupełniają, które też, mamy świadomość, przygotowują do życia w społeczeństwie. Ten układ postaw miłości, jedną z podstawowych cech człowieka jest jego zdolność do kochania kogoś drugiego. Najpełniej zdolność ta realizuje się w małżeństwie oraz rodzinie. Wszystkie definicje miłości podkreślają, że miłość jest odpowiedzią uczuć i woli człowieka na wartość. U podstaw miłości leży więc też ten akt poznania. W wypadku rodziny, małżonkowie, dzieci, rodzice wzajemnie dostrzegają się jako wartość. Tworzą swoistego rodzaju triadę wartości. Podstawą tej wzajemnej miłości, ta miłość sprawia, że członkowie rodziny tworzą jedność, w której jeden służy drugiemu, nie pytając się, co ja za to otrzymam. Samo dawanie, sam kontakt z drugą osobą jest już wartością, ale i nagrodą. Dostrzegamy, ten drugi człowiek jest darem dla mnie. Dawanie opiera się na tej regule według potrzeb i możliwości też służenia drugiemu. Kolejny z układów wewnątrz rodziny, ten, kiedy myślimy o uzupełnieniu, ale i jakiejś dominacji, uczymy się rozpoznawać to, kto, co i w którym momencie czyni. Więc ten układ tkwi w tej wzajemnych postawach miłości, których podstawą jest odmienność wartości posiadanych poprzez poszczególne osoby w rodzinie. W rodzinnej tej wielości, jedności istnieje wzajemne podporządkowanie się osób, które tworzą kolejny układ. Bo tutaj mówiliśmy o tym naturalnym środowisku pochodzenia, wychowania. W rodzinie jednostka nie traci swojej indywidualności, ale łączy ją z indywidualnością współmałżonka, dzieci. Rodzina jest wielością, w której powstaje jedność. Układ dominacji w rodzinie nie jest jakiś odgórnie raz na zawsze ustalony, ale kształtuje się w trakcie wzajemnego poznawania się członków. On jest skierowany w mniejszym stopniu niż dawniej na utrzymanie rodziny, większym na rozwój. Stąd wzajemne stosunki w rodzinie nabierają coraz wyraźniejszych cech takiej bezpośredniości, ale i intymności. Tego, co jest bardzo istotne, przeżywania też i swojego człowieczeństwa. kolejny układ, który mówi o tym życiu właśnie społecznym. Tutaj on normuje życie wewnątrz rodzin, jej stosunek do społeczeństwa, spełnia szczególnie ważne zadanie wobec dzieci, młodzieży, wprowadza je w świat wartości, stosunków w społeczeństwie. Pokolenie starsze wprowadza młodzież w to, co jest już ugruntowane w kulturze społeczeństwa. Natomiast dzieci wprowadzają rodziców w to, co nowe, co dopiero wchodzi w kulturę, z czym rodzice nie mają może bezpośredniego kontaktu. Dzięki temu też próbujemy rozumieć siebie, nie przekreślając tego, co przeżywamy, czy w jakiej rzeczywistości w tym konkretnym etapie wzrastamy. I też układ tego wspólnego działania, on wytwarza się w realizowaniu wspólnych, ale i jednostkowych potrzeb. Tu myślimy o tym, o tej wspólnocie i mieszkaniowej, i gospodarczej. Jak funkcjonować, chociażby w sytuacji jakiegoś kryzysu, zagrożenia, przejawia się wówczas w wyjątkowej solidarności członków rodziny, dążących do najbardziej pozytywnego rozwiązania problemów, które się pojawiają. Więc popatrzmy, co dzieje się w rodzinie, dlatego też strzec powinniśmy rodziny, tych więzi, które są w rodzinie, podstawową komórką do jej rozwoju jest przecież małżeństwo, więź między kobietą i mężczyzną. Rodzina jest, popatrzmy, jednocześnie małą grupą o charakterze wspólnotowym, ale i instytucją społeczną. Wspólnotowy charakter rodziny wyraża się w tym, że jest wspólnotą miłości i solidarności. Ten charakter rodziny zawiera się w tym, że zbudowana jest na małżeństwie. Jest jednostką prawną, gospodarczą, powiemy, społeczną. Ma określone zadania. Jest postrzegana i traktowana jak instytucja. Wszystkie funkcje rodziny można sprowadzić do jednej, a mianowicie do urodzenia człowieka w sensie biologicznym i duchowym, w tym jednostkowym i społecznym wymiarze życia. Więc gdybyśmy mówili o jakiejś definicji rodziny, czy próbowali, bo pewnie jest ich wiele, chociażby odkrywając kolejne karty z nauczania Kościoła Świętego, definicja jest wspólnotą osób i instytucją społeczną opartą na miłości i wolnym wyborze kobiety i mężczyzny połączonych małżeństwem, którzy odpowiadając wzajemnie za siebie, rodzą i wychowują następne pokolenie w taki sposób, aby ono także rodziło i wychowywało nowe pokolenie.